Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten zryw Polaków, którzy walczyli o wolność dla narodu polskiego, wymaga upamiętnienia. Ale ten zryw to nie tylko Warszawa, bo w dzisiejszym dniu chcielibyśmy pokazać, że powstańcy warszawscy mieli swoje związki również z Pomorzem Gdańskim. Spotykamy się w siedzibie Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ale rozmowę prowadzić dzisiaj będziemy z doktorem Marcinem Owsińskim, pracownikiem naukowym Muzeum Szczutchow w Szczutowie, kierownikiem działu naukowego, który opowie nam co nieco o tym, w jaki sposób powstańcy warszawscy znaleźli się w obozie Szczutchow. Panie doktorze, Powstanie Warszawskie zakończyło się w październiku 1944 roku, ale z tego co wiem, to powstańcy warszawscy znaleźli się w obozie Szczutchow już wcześniej. Zanim jednak przejdziemy do tego, co jest głównym tematem naszej rozmowy, proszę powiedzieć, skąd tak naprawdę wziął się obóz Szczutchow?
Szczutchow ma swoją genezę w przygotowaniach niemieckich do ataku na Polskę, do zajęcia Wolnego Miasta Gdańska i jego idea powstała latem 1939 roku jako miejsce odosobnienia dla Polaków z Gdańska, Wolnego Miasta Gdańska i z Pomorza. I był on tworzony faktycznie od 2 września 1939 roku, kiedy przybyli tam pierwsza grupa więźniów budujących od zera praktycznie infrastrukturę obozu. Samo miejsce było przewidziane jako miejsce fizycznej eliminacji i separowania przeciwników politycznych, przeciwników rasowych. Od 1939 roku byli to przede wszystkim Polacy i Żydzi z terenu Pomorza i Gdańska. Natomiast miejsce to też ewoluowało, było rozbudowywane przez kolejne lata wojny i dołączali do nich kolejne tysiące nowych ludzi, nowych więźniów, nie tylko z Pomorza, ale praktycznie z całej okupowanej Europy. W 1944 roku obóz był w apogeum swojej rozbudowy, swojego jakiegoś organizacyjnego istnienia i faktycznie latem 1944 roku, kiedy powstańcy warszawscy, czy ludność cywilna z Powstania Warszawskiego była lokowana i rejestrowana w Szczutchowie, była to już bardzo duża struktura, typowy duży niemiecki obóz koncentracyjny.
Otóż wtedy obóz Szczutchow był już częścią niemieckiej machiny zagłady jako obóz koncentracyjny oficjalnie.
Tak. W 1939 roku był tworzony oddolnie, lokalnie przez miejscowych SS-manów i Niemców. W 1941 roku zapadła decyzja Himmlera o przekształceniu obozu w państwowy obóz koncentracyjny, co nastąpiło na początku 1942 roku. I od 1942 roku de facto funkcjonował w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych z centralą w Oranienburgu, inspektoratem obozów i z wymianą fachowców, więźniów, ale też i SS-manów między tymi wszystkimi strukturami. Był jednym z około 20 państwowych centralnych obozów koncentracyjnych. Już w 1944 roku to była faktycznie taka bardzo rozbudowana struktura.
I stąd też ta częsta wymiana więźniów pomiędzy różnego typu obozami.
Tak, to chodziło przede wszystkim o siłę roboczą, o fachowców, o ludzi określonych zawodów, ale też i kontyngent robotników wykwalifikowanych czy niewykwalifikowanych, których kierowano na podstawie wymiany korespondencji między poszczególnymi strukturami, poszczególnymi obozami po całym terenie Rzeszy w zależności od zapotrzebowania.
Było to już coś zupełnie innego niż te początkowe miesiące działalności obozu Szczutchów, kiedy eksterminowano Polaków i doszło do tych najsłynniejszych egzekucji styczniowej i marcowej, gdzie eksterminowano i zabijano przede wszystkim elitę Wolnego Miasta Gdańska wśród Polaków.
Tak, te początki to faktycznie taka fizyczna, zwierzęca nienawiść i takie fizyczne zabijanie Polaków czy Żydów, którzy byli zaangażowani w działalność polską, w ogóle w działalność antyniemiecką przed 1939 roku. Natomiast ewolucja Szczutchowu i jego przekształcanie spowodowały, że był typową taką niemiecką konstrukcją prawną, która funkcjonowała na zasadzie przede wszystkim fizycznego wykorzystania siły roboczej więźniów, ale też z drugiej strony eliminacji za pomocą metod już takich masowych przeciwników politycznych, przeciwników rasowych, jako przeciwników politycznych i po prostu wrogów III Rzeszy. I to miało miejsce już w drugiej połowie wojny w odniesieniu do Szczutchowu także, szczególnie w kontekście losu wielotysięcznej Rzeszy ludności więźniów narodowości żydowskiej kierowanych do tego obozu w 1944 roku.
No właśnie, bo obóz Szczutchow tak naprawdę docelowo składał się z kilku odrębnych elementów. To, co dziś możemy zobaczyć przyjeżdżając do Szczutowa, to tak naprawdę część starego obozu.
Dzisiejsze muzeum to jest około 20 hektarów, to obejmuje niewielką część całości. Trzeba pamiętać, że w 1944 roku, kiedy będziemy wracać do warszawiaków, powstańców, którzy trafili do Szczutchowu, ten kompleks liczył około 120 hektarów. obrazowo rzecz ujmując, była to polana w lesie, kilometr na półtora, wycięta siłami dziesiątek tysięcy ludzi przez kolejnych wcześniejszych kilka lat. I na niej ustawiono dziesiątki typowych baraków mieszkalnych, całą infrastrukturę związaną z miejscem pracy, czyli różnego rodzaju magazyny, fabryki. Było też oczywiście krematorium, niewielka komora gazowa. Było to też miejsce stacjonowania dosyć dużego garnizonu SS-manów, którzy pilnowali całej tej struktury. Także mamy dzisiaj taki pewien dysonans, zwiedzając muzeum, przyznając je z autopsji dzisiejsze, bo znamy tylko starą część obozu z kilkoma barakami, zbudowaną jeszcze w 1939 roku. Mamy pewną część niewielką przestrzeni tak zwanego nowego obozu, która jest upamiętniona takimi blokami, ale chodząc i patrząc po tym terenie dzisiaj, musimy pamiętać, że to jest miejsce bardzo przekształcone już po wojnie, po tym, kiedy nastąpiły zmiany związane z upamiętnianiem tego terenu. I dzisiaj, poruszając się po muzeum, to jest właściwie 1/5, 1/6 całej tej powierzchni, którą znali z autopsji więźniowie, przywożeni tam w 1944 roku.
Jedna rzecz nie zmieniła, jeśli chodzi o warunki geograficzne. Obóz Szczutthof był ulokowany przez Niemców w miejscu, które nie było przypadkowe.
Nie, bo wyborze tego miejsca zadecydowało w jakiś sensie oczywiście położenie geograficzne, czyli właściwie woda, która jest dookoła. Bałtyk na północy, od wschodu jest Zalew Wiślany, sieć rzek i kanałów. Od zachodu mamy Wisłę i widły Nogatu. De facto teren Żuław jest faktycznie odcięty, pomijając mosty od lądu stałego. Chodziło o uniemożliwienie ewentualnej ucieczki ludziom, których będzie się gromadzić w tym miejscu. I w 1939 roku ważnym jeszcze elementem posadowienia Szczutthofu w tym, a nie innym miejscu była odległość od ówczesnej gdańsko-polskiej granicy. Chodziło o to, że w razie wybuchu wojny, tak jak to miało miejsce w 1939 roku, gdyby faktycznie nastąpiły jakieś walki polsko-niemieckie na tym terenie, żeby ten teren był jak najbardziej oddalony od miejsca tych walk, czyli od tej granicy polsko-gdańskiej, którą znamy tutaj od strony zachodniej i południowej Wolnego Miasta Gdańska. Jest to bardzo ciekawy przykład tego, jak specjalnie wybrano to miejsce, dokładając do tego jeszcze połączenia kolejowe, które były wtedy z Gdańskiem, czyli de facto połączono kilka różnych warunków, które idealnie sprawiły, że to miejsce w pobliżu wsi Szczutthof na terenie Wolnego Miasta Gdańska od 1939 roku stało się miejscem, które ewoluowało w wielki obóz koncentracyjny.
Ale nim stało się tym miejscem masowej zagłady dla Żydów, zaczęli się tam pojawiać również więźniowie polityczni. Czy mógłby pan trochę więcej powiedzieć na ten temat?
Na początku przywożono Polaków aresztowanych i oskarżanych o to, że byli antyniemieccy przed wojną. W 1940 roku, kiedy w jakimś szczęście tą, stosując niemiecką terminologię, warstwę przywódczą czy ludzi bardzo aktywnych, w fizyczny sposób wyeliminowano poprzez masowe rozstrzeliwania czy zsyłanie na przykład do Szczutthofu i brutalne traktowanie. W 1940 roku zaczęto do tego obozu przysyłać ludzi zaangażowanych w pierwsze organizacje konspiracyjne na terenie Pomorza. I to już byli praktycznie więźniowie polityczni, czyli ci przeciwnicy bardzo aktywni i niebezpieczni dla Niemców. To od 1940 roku coraz bardziej narastało. Głównymi jednostkami Gestapo i tymi, które kierowały więźniów do Szczutthofu, były jednostki w Gdańsku, Bydgoszczy, Kwidzynie i Toruniu, czyli ten zasięg terytorialny Szczutthofu był ściśle określony, było to przede wszystkim Pomorze. Od 1942 roku, kiedy przekwalifikowano go na państwowy obóz koncentracyjny, takich ludzi było o wiele więcej i pochodzili oni praktycznie z całej okupowanej Europy. Nie byli to już tylko Polacy, doszli do tego Rosjanie, Sowieci, doszły do tego praktycznie ludność całej okupowanej Europy zaangażowana w jakiś sposób w walkę z Niemcami. I ci więźniowie polityczni, czyli ci konspiratorzy, ludzie oskarżani o fizyczną walkę z Niemcami, zapełniali takie miejsce od 1941 roku i stanowili gros więźniów, tak zwanych czerwonych więźniów politycznych siedzących w obozie koncentracyjnym w Szczutthofie.
Bo oni byli w sposób specjalny oznaczani. Czy mógłby pan powiedzieć, w jaki sposób oznaczano więźniów w Szczutthofie? Bo to też, myślę, jest dość ciekawe dla widzów.
System był podobny dla każdego obozu, ponieważ był wypracowany już w okresie międzywojennym, kiedy po dojściu Hitlera do władzy utworzono pierwsze obozy koncentracyjne. W Szczutthofie stosowano taki sam system, czyli z jednej strony jednolite ubranie, które kojarzymy, pasiaki. Na pasiaku był naszyty numer w dwóch miejscach, na spodniach i na kurtce. Na numer był w zależności od systemu stosowanego w danym obozie. W Szczutthofie był numer nadawany od najmniejszego, od 1939 roku aż po 1945, sposób rosnący. Natomiast obok numeru był kolorowy trójkąt z literą. Kolor trójkąta oznaczał kategorię więźnia, litera oznaczała jego narodowość pisaną w języku niemieckim. Najwięcej, o którym wcześniej mówiliśmy, było kolorów czerwonych, byli to więźniowie polityczni, zaangażowani w sposób taki aktywny w walkę z Niemcami, ale bardzo charakterystyczną, ale stosunkowo też niedużą grupę stanowili więźniowie zieloni, tak zwani kryminalni. Byli to ludzie przywożeni z więzień z wieloletnimi wyrokami, którzy mieli pełnić funkcję kapo, nadzorców, mieli zapewniać posług pośród całej masy innych więźniów i faktycznie to robili. Większość tych zielonych, było kilkuset, to byli więźniowie narodowości niemieckiej, bardzo źle zapamiętani przez ogół pozostałych. Byli też inni świadkowie Jehowi, kolor fioletowy, trójkąta, czarni, tak zwani więźniowie aspołeczni, czyli uchylający się od pracy. Byli więźniowie tak zwani wychowawczy, którzy nie mieli koloru trójkąta, ale siedzieli w obozie przez kilka tygodni, bo nie udało im się wydajnie z perspektywy Niemców pracować na rzecz gospodarki III Rzeszy i żeby ich w jakiś sposób przymusić do tej lepszej pracy, do lepszego zachowania się w stosunku do niemieckich pracodawców, przez kilka tygodni musieli siedzieć w obozie i poddani zostać takim rygorom, które w nim panują. Jeśli przeżyli ten pobyt, zwalniali byli i wracali do swoich miejsc pracy. Ale nie była to faktycznie jakaś duża grupa. No i dużą też charakterystyczną grupę stanowili więźniowie w pasiakach z numerami, ale z żółtą gwiazdą Dawida. Byli to Żydzi, których kierowano do obozu w imię tam ideologii rasowej. Także patrząc na tysiące czy dziesiątki tysięcy więźniów zamkniętych w dziesiątkach baraków w takim kompleksie obozu koncentracyjnego, była to bardzo zróżnicowana grupa. Byli to mężczyźni, kobiety, więźniowie małoletni. Za małoletnich, za dzieci Niemcy traktowali ludzi poniżej 14 roku życia i takich w perspektywie całego Stutthofu było około 10% wszystkich więźniów, to jest też ciekawe. I ta struktura faktycznie nie była jednolita. Ci ludzie nie mówili ani jednym językiem, ani nie wyznawali określonych jednych poglądów, byli w rzeczywistości dosyć podzieleni, a nadzór nad nimi pełniła niewielka grupa zielonych niemieckich kryminalistów. Także ten cały system był dosyć skomplikowany, ale opanowany funkcjonalnie przez niewielką grupę też sztabu SS i ludzi, którzy pilnowali jako wojskowi całej tej instytucji.
No, Stutthof stał się w pewnym momencie jednym z elementów machiny masowego zabijania. I do tego obozu zaczęto też kierować ludzi z innych więzień i obozów na terenie Polski. Zanim w Stutthofie pojawili się powstańcy warszawscy, trafiali tam już też więźniowie z Pawiaka. Czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
Tak, i to były bardzo charakterystyczne grupy, jeśli chodzi o Pawiak. Pierwsza zarejestrowana została w maju 1942 roku. Było to 40 Polaków i 11 Żydów przywiezionych z więzienia na Pawiaku i ta grupa przeżyła kilka tygodni. Właściwie wszyscy w ciągu kilku następnych tygodni i miesięcy zostali dosłownie wykończeni przez SS-manów, przez więźniów funkcyjnych z racji tego, że po pierwsze przybyli w dosyć słabej kondycji po długotrwałym pobycie w więzieniu na Pawiaku, które było dosyć ciężkim doświadczeniem, a z drugiej perspektywy no, po prostu potraktowano je w sposób specjalny, ponieważ była to pierwsza grupa warszawiaków właśnie z generalnej guberni i w jakiś sposób dano im odczuć to, że nie mają tutaj nic do powiedzenia i nic nie znaczą. I faktycznie fizycznie ich wyniszczono. To był 1942 rok. Natomiast bardzo dużą i charakterystyczną grupą, która miała swój wpływ na historię Stutthofu, był transport prawie 900 więźniów z 24 maja 1944 roku, który przyjechał z Pawiaka w wielkim zestawie wagonów poprzez przeładunek tutaj na stacji w Gdańsku z szerokich torów na tory normalne, te wąskie, którymi dojechali ostatecznie do obozu. I to byli ludzie, którzy byli przekonani, kiedy ich ładowano do wagonów na Pawiaku, że jadą do Auschwitz, do Oświęcimia, do obozu tam na południu, bo właściwie taki był zasięg terytorialny generalnej guberni i w ogóle rola obozu Auschwitz dla całej generalnej guberni. Oni ku swojemu zdziwieniu pojechali na północ i nagle znaleźli się w Gdańsku, zobaczyli niemieckie nazwy miejscowości, przeładowano ich na zupełnie nieznanej okolicy i zatrzymali się na stacji Stutthof. I wtedy po raz pierwszy de facto w jakiejś większej liczbie Warszawa dowiedziała się, że istnieje taki obóz na północy, że to jest niemiecki obóz koncentracyjny i że tutaj faktycznie jest tak samo jak jest w opowieściach o innych obozach. Tylko po prostu to miejsce po raz pierwszy zostało w jakiś sposób publicznie dla Warszawy rozpoznane. To był maj 1944 roku. W tej grupie było bardzo wielu konspiratorów, ludzi zaangażowanych w różnego rodzaju oddziały powstańcze, oddziały AK-owskie w Warszawie, aresztowanych w ramach różnych wsyp. Było dosyć dużo, taka grupa aktywnych dowódców, kapitanów, majorów, poruczników i duża część takich kadrowych ludzi wypełniających różne oddziały bojowe, których Niemcy zdołali aresztować jeszcze przed powstaniem. I ta grupa, wchodząc do Stutthofu, który wtedy istniał, było to kilkanaście tysięcy więźniów w tym czasie, oni natychmiast stali się takim bardzo wizerunkowo ważnym elementem całej społeczności obozowej, ponieważ byli to ludzie zahartowani w konspiracji, obyci z bronią, obyci w funkcjonowaniu nieformalnym. I ludzie też bardzo aktywni, jeśli chodzi nie tylko o taką walkę, ale też bardzo aktywni kulturalnie, inteligenci warszawscy, którzy w pewien sposób bardzo wyraźnie zorganizowali ten oddolną obozową konspirację. Najbardziej znanym dzisiaj nazwiskiem spośród tej grupy jest profesor Krzysztof Dunin-Wąsowicz, który napisał później artykuł, monografię Stutthofu. I potraktował ten pobyt tam w Stutthofie, kiedy go tam przywieziono, był wtedy studentem historii podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, jako zobowiązanie, jako dokumentację tego, co widział. I faktycznie przelał to zaraz na papier w 1945 i 1946 roku ta książka się ukazała. Ten transport pawiacki, ten właśnie duży, był bardzo charakterystyczny, ponieważ oni faktycznie zorganizowali taką wewnętrzną konspirację, ruch obozowy, nawiązali kontakty z innymi narodowościami i stworzyli pewien system konspiracyjny, który w obozie już później funkcjonował do 1945 roku. I to są takie dwa charakterystyczne, biegunowo różne transporty. 1942, ten niewielki, który bardzo szybko Niemcy wyniszczyli, i ten 1944, który mimo różnych zabiegów Niemców już w obozie, bo część grupy tych ludzi została też zabita w egzekucjach, część bardzo szybko wywieziono do ciężkich podobozów, ale ci, którzy zostali, nie dali się złamać i faktycznie byli najbardziej tacy aktywni, jeśli chodzi o tą nielegalne formy działalności w samym obozie. I na to nachodzi lato 1944 roku i wieści o powstaniu, które w obozie dosyć szybko się rozprzestrzeniły.
No tak, tutaj wracając jeszcze do tego transportu z maja, bo musimy pamiętać, że to nie tylko AK-owcy, ale też przedstawiciele późniejszej władzy ludowej pojawiają się w obozie Stutthof.
Tak, no to był konglomerat różnych organizacji, to też można się zgodzić. Wśród tych organizacji faktycznie dominowała Armia Krajowa, natomiast było to całe spektrum takiego warszawski przekrój tego, co się w konspiracji działo. Plus do tego dorzucono jeszcze w cudzysłowie ludzi innej kategorii, to nie tylko konspiratorów, ale ludzi wyciągniętych z więzień z pawiaka pod innymi pretekstami, pod innymi zarzutami, niekoniecznie samymi konspiracyjnymi. I do nich nawet dołączono 110 osób z zamku w Lublinie, bardzo już wycieńczonych, których też nie do Majdanka, tylko skierowano aż daleko na północ przez Warszawę do Stutthofu. Także wewnętrzność tej grupy też była dosyć skomplikowana, natomiast ta idea i ta siła ich jakiejś takiej walki została podtrzymana w samym tym obozie, niezależnie od organizacji, z których faktycznie się wywozili.
Tak, i mamy 1 sierpnia, w Warszawie wybucha powstanie. Początkowo Niemcy mają jednolitą politykę wobec ludności cywilnej. Każdego, kto sprzeciwia się władzy niemieckiej, należy zamordować. Mamy przecież tutaj rzeź woli i inne brutalne wydarzenia, które miały miejsce. Natomiast częściowo ta polityka zaczyna się zmieniać wraz z biegiem powstania i ludność, która nie bierze udziału w walkach, zaczyna być wywożona. Stąd też pojawia się pierwszy transport do Stutthofa, który pojawił się 25 sierpnia. Ale oni są dość specyficzną grupą, bo o ile mi wiadomo, nie zostali oni zarejestrowani w ewidencji obozu.
To jest bardzo ciekawy przypadek, ale wracając do 1 sierpnia 1944 roku, mówimy o Stutthofie i wracając do grupy z Pawiaka i tych warszawiaków, którzy zorganizowali konspirację, oni z nieformalnego obiegu informacji bardzo szybko się dowiedzieli, że w Warszawie wybuchło powstanie. Będąc tymi warszawiakami, byli w to zaangażowani, w jakiś sposób myślę, że czuli, że coś się zdarzy. Szybciej ich aresztowano, przysłano do obozu. Natomiast wieść, że w Warszawie wybuchło powstanie, bardzo szybko w takim miejscu jak obóz koncentracyjny w Stutthofie się rozniosła. I oni byli też bardzo ciekawi, co się dzieje, bo z nasłuchu radiowego czasem coś mieli, jakieś strzępy informacji, że toczą się walki, czasem coś w jakichś gazetach udało im się podejrzeć. Natomiast 26 sierpnia 1944 roku, kiedy do Stutthofu przyjechało prawie 2800 ludzi z Warszawy, z powstania, ci, którzy tam byli wcześniej, ci warszawiacy, byli bardzo ciekawi, co się dzieje. Ten transport, który przyjechał 26, on wyjechał z Dulagu, czyli z Pruszkowa, Dulag 121, dzień wcześniej, 25 sierpnia 1944 roku, i on był zapowiadany w dokumentacji obozu już od 9 sierpnia bodajże 1944 roku, kiedy po raz pierwszy inspektorat obozów w Oranienburgu zawiadomił komendanta Stutthofu, że w najbliższym czasie w związku z powstaniem w Warszawie, tym co się tam dzieje, należy się przygotować na to, że zostanie przesłanych do obozu około 5000 ludności cywilnej z Warszawy. To była tylko zapowiedź, natomiast jak mówię, to był 9, transport przyszedł praktycznie 2-3 tygodnie później i stanowił nie lada kłopot dla całej administracji obozu, ponieważ komendant de facto nie wiedział, co ma zrobić z tymi ludźmi. Ponieważ obowiązywała cały czas, w momencie, kiedy oni przyjechali, obowiązywała dyrektywa, że ludność, która dobrowolnie się podda i generalnie będzie słuchała nakazów Niemców, opuści miasto. Dodatkowo część spośród tych ludzi, którzy wtedy przybyli, mieli takie specjalne ulotki, które Niemcy rozrzucali i dawali ludności, na przykład na Pradze, czy to było głównie Wola, Śródmieście, ale byli też ludzie z Pragi, którzy przyjeżdżając do obozu mieli te ulotki. I na tych ulotkach było napisane, że władze niemieckie gwarantują im spokój i brak jakichś represji, jeśli dobrowolnie poddadzą się tym rygorom, czyli stawią się w określone miejsce i Niemcy ich tam gdzieś odstawią, i w ten sposób trafili oni właśnie do Pruszkowa. I 26 sierpnia 1944 roku, kiedy te prawie 2800 ludzi, cywilów, mężczyzn i kobiet, mniej więcej po połowie, 1200 kobiet i 1500 mężczyzn, trafiło do obozu, zostało zatrzymane na stacji i stanęli przed drutami, nagle okazało się, że to jest po pierwsze wielka masa ludzi, z którymi nie wiadomo, co zrobić pod kątem formalnym, ponieważ uważano ich za cywili i takimi świetle jeszcze ówczesnych zarządzeń byli. Dodatkowo powoływali się na to, co powiedzieli im Niemcy. Nawiązała się korespondencja władz obozu z władzami zwierzchnimi i ostatecznie tego samego dnia i następnych godzinach wydano szereg zarządzeń, dzięki którym ci ludzie do obozu nie zostali przyjęci. Oni przez kilka dni koczowali w pobliżu części więźniarskiej obozu, natomiast nie zostali zarejestrowani, nie dostali numerów, czekali w swojej masie na te decyzje i ostatecznie tych ludzi, te 2800 mężczyzn i kobiet, rozdysponowano między urzędy pracy na terenie Pomorza. Nie tylko w Stutthofie, ale pojechali 500 na przykład pojechało na teren poligonu koło Brus na Kaszubach, budując różne infrastrukturę. Rozdysponowano ich na różne miejsca, fabryki i w ten sposób Stutthof był tylko ich tylko punktem przystankowym i zapamiętali go z tej perspektywy, że widzieli przez druty więźniów odzianych pasiaki, którzy próbowali z nimi rozmawiać, ale zaraz po kilku dniach zostali stamtąd wywiezieni i więcej już tam nie trafili. I tu wracając do tego wątku tych warszawiaków z Pawiaka, którzy byli tam wcześniej w tym obozie i po raz pierwszy zobaczyli ludzi z Warszawy, którzy mówili oczywiście, bo ci ludzie ze sobą rozmawiali, krzyczeli i tak dalej, nawiązały się ciekawy taki dysonans, bo z jednej strony mamy tych konspiratorów z Warszawy, którzy czekali na powstanie i chcieli walczyć, ale nie było im to dane. I mamy ludzi, których powstanie spotkało jako cywili mieszkających w różnych dzielnicach. I jedni z drugimi próbowali rozmawiać. Okazało się, że nastąpiła bardzo duża bariera, ponieważ na zapytania tych konspiratorów, którzy już siedzieli w obozie, jak tam w Warszawie, jak się dzieją walki, co w ogóle się dzieje, ci warszawiacy, którzy przyjechali wtedy pierwszym transportem, zaczęli im mówić, że oni z kryminalistami nie rozmawiają. Bo w ich pojęciu generalnie obóz koncentracyjny to miejsce, gdzie się zamyka ludzi złych, odseparowanych i tak dalej. Ulegli w taki sposób jakiejś tej propagandzie i wyobrażeniu o obozie koncentracyjnym jako miejscu zesłania faktycznie jakichś takich złych ludzi. I z tej perspektywy do dzisiaj no, znałem wielu byłych więźniów, którzy rozmawiali, ci z Warszawy też, bardzo źle pamiętają do dzisiaj. Faktycznie tą wymianę zdań między tymi ludźmi nie znaleźli wspólnego języka. Akurat z tym pierwszym transportem, który tak przyjechał bardzo przypadkowo i był przekonany, że nie zasługuje na to, żeby zamknąć go w obozie koncentracyjnym i który i tak Niemcy w konsekwencji też wysłali poza już ten obóz, będąc tylko traktując go jako tylko przystanek dla kilka dni. W każdym razie musimy pamiętać, że ten pierwszy transport, ten 26 sierpnia, to jest 2800 osób, które zobaczyły Stutthof tylko z perspektywy zewnętrznej i po kilku dniach zostały rozdysponowane do urzędów pracy i nigdy więcej na to miejsce już nie wróciły. Natomiast kilka dni później, 31 sierpnia, w Stutthofie odnotowano już następny transport, jeszcze większy, który potraktowano już zupełnie inaczej. 31 sierpnia z Dulagu z Pruszkowa przyjechało 2914 więźniów, których oficjalnie przyjęto i zarejestrowano w całej administracji Stutthofu i tam już nie było żadnych wątpliwości, jak ich traktować. Kazano ich zarejestrować, to byli już więźniowie i w ten sposób więźniom tym nadano numery i rozpoczęli oni swój żywot, w cudzysłowie, i normalne traktowanie w niemieckim państwowym obozie koncentracyjnym Stutthof. W tej grupie 2900 ponad więźniów, było 660 ponad kobiet, 2200 mężczyzn i na liście transportowej wyróżniono też 7 dzieci poniżej 14 roku życia. Spośród tych mężczyzn ponad 2000, o których tutaj mówiłem, duża część to są młodzi chłopcy powyżej 14 roku życia, którzy też byli zaangażowani w powstanie i których los sprawił, że po prostu w ramach różnych akcji odwetowych przeciwko różnym dzielnicom, to przede wszystkim była to Grochów, Marymont, Czerniaków, Mokotów i niektórzy z Pragi, oni faktycznie wtopili się w tłum i weszli jako cywile do tej grupy z transportu z 31 sierpnia. Poza tym te kobiety, które tutaj mamy, to też kobiety w większości to były ich matki. Czyli były to de facto ludzie albo cywile, którzy byli aresztowani w ramach czyszczenia całych dzielnic, ulic, ale spośród nich też duża część tej męskiej grupy była zaangażowana w działania powstańcze. I dla tych ludzi faktycznie rozpoczęła się gehenna obozu koncentracyjnego i całe te przejścia związane ze złym traktowaniem, ze słabym wyżywieniem, z ciężką pracą i tego typu opowieściami. Spośród tych 2900 ludzi, bo to była dosyć duża masa, w tym czasie faktycznie obóz był bardzo przepełniony, bo trafiały też wielotysięczne transporty więźniów narodowości żydowskiej. Niemcy bardzo szybko próbowali rozładować te zagęszczenie, bo było bardzo prymitywne. Spano po 3-4 na jednej pryczy. Część spośród tych ludzi, około 500 nawet, wysłano bardzo szybko we wrześniu do obozu do Neuengamme i starano się po prostu rozparcelować ich na inne tereny, do podobozów Stutthofu albo do innych obozów koncentracyjnych. I warto zwrócić uwagę na ten dysonans, gwałtowny zwrot w niemieckiej polityce, czyli 26 sierpnia, kiedy transport potraktowano ulgowo i jako cywili w całości i kilka dni później, 31 sierpnia, czyli ten de facto pierwszy transport z powstania, których potraktowano jak de facto więźniów politycznych niemieckiego obozu koncentracyjnego. To jest historia, która w jakiś sposób już wtedy pokazała ich. Oni weszli już w strukturę obozu, zaczęli rozmawiać, zaczęli opowiadać o walkach. Z nimi już nie było problemu komunikacyjnego, bo byli to ludzie, którzy faktycznie już widzieli konspirację, zaznali jej i też widzieli walki. I wtedy już wieści o tym, co się dzieje w Warszawie, były już powszechną wiedzą całego obozu. Wszystkich tam tysięcy ludzi, a kilkunastu tysięcy Polaków, którzy w nim siedzieli.
No to w ogóle był okres intensywnego rozwoju obozu Stutthof, bo ten transport warszawski z Pawiaka z maja, te osoby otrzymały numery obozowe 30 kilka tysięcy, natomiast w sierpniu te numery to już było ponad 70 tysięcy.
Tak, no bo 37 tysięcy to mniej więcej są wielkość numeracji, którą nadawano w maju 1944 roku. Natomiast 31 sierpnia, kiedy tych ludzi ponad 2900 zarejestrowano z Warszawy, oni dostali numery 77 tysięcy, co świadczy, że w ciągu 2,5 miesiąca zarejestrowano ponad 40 tysięcy ludzi w Stutthofie. To z jednej strony świadczy o skali tego, w jakich ilościach przywożono tam wówczas przede wszystkim Żydów poprzez likwidowane getta i obozy w Litwie, Łotwie i Estonii. Z drugiej perspektywy przywożono więźniarki żydowskie z obozu w Auschwitz, ale też pokazuje pewną skalę problemu, przed którymi stanęła administracja obozu, bo widać to w dokumentacji, nikt już nie potrafił zapanować nad logistyką i pomieszczeniem, zaopatrzeniem w ogóle takiej ilości ludzi, bo w ciągu właściwie tych 2 miesięcy obóz rozrósł się ponad 2 razy, a logistyka czy liczba baraków, pomieszczeń pozostała taka sama. Z tej perspektywy faktycznie warunki znacznie się pogorszyły, i dali to, znaczy odczuli to także ci z powstania, którzy przybyli 31 sierpnia, bo to rzeczywiście trafili do takiego bardzo prymitywnego obozu, który nie zapewniał im minimalnych wartości do jakiegoś normalnego funkcjonowania i przeżycia.
I do tego dochodzą jeszcze choroby, które w tamtym okresie zaczynały panować w Stutthofie.
No tak, i do tego dochodzą jeszcze takie widoki jak funkcjonalna komora gazowa, całe stale pracująca krematorium, To są w tym czasie, latem 1944, kiedy obóz był tak bardzo rozbudowany i kiedy faktycznie ta liczba więźniów bardzo napęczniała. Liczba zgonów dzienna to jest kilkadziesiąt, czasem kilkaset. Także widać pewną skalę tego, z czym rzeczywiście można było się mierzyć. Także będąc tam w środku, zarejestrowanym, wrzuconym do jakiegoś, jako anonimowy numer do jakiegoś zwykłego baraku i rozglądającym się dookoła przez kilka kolejnych dni, gdzie ja się w ogóle znalazłem. Bo to jest faktycznie coś, z czym oni mentalnie nikt nie był na to przygotowany, a te obrazy, które tam zobaczyli, zwykli cywile wyciągnięci ze środka miasta, to rzeczywiście był szok poznawczy. To zresztą widać w ich wielu relacjach, kiedy trafili do przepełnionego baraku i dookoła czuli tylko dym i widoki krematorium i bicie nadzorców, którzy zmuszali ich do niewolniczej pracy.
Ostatni transport warszawiaków, który przyjechał do obozu Szczudchow, to koniec września, ale ten transport był dość specyficzny.
On był specyficzny z racji niewielkiej grupy, która była dołączona do tego transportu i zaraz do niej dojdziemy. Dla statystyki, był to 29 września 1944 roku, znów przez Dulak, przez obóz w Pruszkowie, przyjechał kolejny transport bardzo liczny. Było to 1250 ponad osób, z tego tylko 6 kobiet. Większość stanowili mężczyźni, 1250 ponad. I to byli też ludzie zaangażowani w konspirację, ludzi, którzy w momencie, kiedy powstanie już upadało w niektórych dzielnicach albo kapitulowali, przebierali się w cywilne ubrania i udawali cywili i w takiej dużej masie faktycznie trafili do cywilnej niewoli i później trafili w konsekwencji także i do Szczudchowu. Spośród tych 1200 ponad osób najbardziej charakterystyczną grupą było 40 kobiet z powstańczymi opaskami, w powstańczych mundurach w części, kobiet, które były łączniczkami, sanitariuszkami i które były formalnymi jeńcami wojennymi, które do obozu nie powinny w tej formie trafić. Bo zgodnie z zawartą konwencją, umową kapitulacyjną, później między AK a Niemcami, jeńcy wojenni powinni trafić do obozów jenieckich. I taki był los większości powstańców, którzy skapitulowali. Wbrew wszystkim konwencjom, wśród tej grupy, w tym ostatnim transporcie 29 września 1944 roku, do Szczudchowu trafiło 40 dziewczyn młodych, w pełni, no bez uzbrojenia, ale w pełni umundurowanych, które stanowiły bardzo taką charakterystyczną grupę, zapamiętaną przez cały obóz, szczególnie przez chłopaków właśnie z Pawiaka, z Warszawy, którzy byli tam wcześniej, bo dla nich było to coś naturalnego. Przyjechały ich koleżanki wcześniejsze, które autentycznie walczyły w powstaniu. I to zmieniło w jakiś sposób też funkcjonowanie obozu, patrzenie na to wszystko i też dało do narracji coś, co trafiło do późniejszej historii. To też pokażę Państwu książkę, jedną z najnowszych, Kobiety Pistolety, czyli 40 dziewczyn, które trafiły do Szczudchowu 29 sierpnia 1944 roku. Jedna z nich, właśnie bohaterka naszej książki, może tylko przeczytam fragment jej relacji. W połowie dnia, był to 28 wrzesień, jeszcze w Pruszkowie, weszła do nas grupa niemieckich żołnierzy i wywołali: kobiety, dziewczyny, wystąpić. Ustawili nas rzędem i nie wiadomo było dokąd, w jakim celu. Powiedziano nam tylko, zostaniecie gdzieś wypędzeni. 37 nas tam ustawili, wybrali i wyprowadzili prosto na rampę kolejową. Dołączyli do transportu cywilów. Nas w oddzielny wagon, bydlęcy. Jeszcze dołączyli do nas 3 dziewczyny. Jedna była z PAL-u, Polskiej Armii Ludowej. Druga była od Berlinga. To była dziewczyna, łączniczka z 3. Dywizji Piechoty. Która została, trafiła do niewoli na Pradze. I jeszcze była jedna Rosjanka, spadochroniarka. 40 nas zamknęli w bydlęcym wagonie. I nie było wiadomo co, dalej z nami będzie. Dali nam po pół bochenka chleba, no i wszystko. W wagonie było tylko trochę słomy, zaplombowano nas, dołączono do transportu i wywieziono. Całą noc nas wieźli. To były warunki beznadziejne. I nie wiadomo było dokąd, o co i gdzie w ogóle nas wiozą. Całą noc jechaliśmy, raz był przystanek i tam na chwilę otwarto wagony, żeby powietrza trochę było i to było wszystko. Następny przystanek to już był Szczudchow. Do kolejki wąskotorowej nas wsadzono, do wagonika odkrytego i przewieźli do Szczudchowu, to jest tam za Gdańskiem. Tam nas powitały dzieci niemieckie kamieniami i kartoflami, nas rzucały. Zaprowadzili nas do obozu. Dopiero na bramie przeczytałyśmy, co to jest. To był Szczudchow. I spośród tej grupy mamy bardzo, bardzo wiele, bardzo wartościowych relacji. I mamy też bardzo wiele, bardzo ciekawych relacji ludzi, którzy się zetknęli, więźniów w Stutthofie właśnie z tymi kobietami. W jakimś sensie ta niewielka, ale bardzo charakterystyczna grupa wizerunkowo faktycznie wpłynęła na to, że te transporty warszawskie w Stutthofie, a było to kilka tysięcy ludzi, faktycznie są kojarzone z tymi niezwykłymi dziewczynami. O ile te ponad 1200 więźniów, których przywieziono 29 września, bardzo szybko zarejestrowano i dano im pasiaki, numery i wtłoczono do obozu, o tyle ta 40 właściwie była zawieszeni i próżni przez następnych wiele tygodni. Zamknięto ich w jednym pomieszczeniu w pobliżu baraku, w bloku kobiecym. Były odseparowane, nie musiały pracować, czekały cały czas na decyzję w ich sprawie, ponieważ same już na spotkaniu ze sesmanami w Stutthofie oświadczały, że są jeńcami wojennymi, są żołnierzami i absolutnie protestują, że łamie się konwencję, która mówi, że powinny się znaleźć w typowym normalnym obozie jenieckim, a nie obozie koncentracyjnym. Władze obozowe, sesmani, komendant osobiście pisali szereg listów, dalekopisów do Berlina, do sztabów po to, żeby właściwie ustalić, co mają zrobić z tymi kobietami. Bo faktycznie te konwencje były w sposób jasny, w ten sposób złamane. Do tego te kobiety też były pistoletami nie bez kozery, ponieważ potrafiły o siebie walczyć. Miałyśmy koleżankę, która dobrze znała niemiecki. Niewysoka, ale bardzo, bardzo energiczna osoba. Byłyśmy bojowe, bo w mundurach, w opaskach, więc widać było i poruszenie było wielkie w obozie, że to my z powstania, że to z Warszawy, że to takie bojowe dziewczyny jesteśmy. Chodzili naokoło nas. A ta nasza koleżanka, Anna, awanturowała się, że ona chce rozmawiać z komendantem. Że my mamy prawo zagwarantowane jeńców wojennych, dlaczego nas do takiego obozu przywieźli. Komendant, on, z nią porozmawiał. Groził coś, ale ona nie przyjęła żadnych groźb. Tyle wskurała, że nie przeprowadzono, nie powieszono, nie rozstrzelano, tylko w następnym baraku niewielkim 40 nas umieszczono na gołej podłodze. Tylko stolik był, nic więcej. Tam nas zamknięto i trzymano 1,5 miesiąca jako jeńców wojennych. My chciałyśmy, aby nas uznano jako jeńców wojennych. Wyprowadzono nas 2 razy dziennie naprzeciwko do ubikacji, umywalni. Jedzenie podawano nam do środka, tą obozową zupę. A raz nawet kasza była. Dawano nam w michach to jedzenie, no i traktację w dalszym ciągu nasza koleżanka prowadziła. Odwoływała się. Cały czas była w kontakcie z komendantem. A my siedziałyśmy i śpiewałyśmy wszystkie powstańcze piosenki. Wszystkie patriotyczne. Ci, co byli dłużej w obozie, to byli przerażeni, ale jednocześnie byli bardzo podniesieni na duchu, jak nas widzieli i słyszeli. Ostatecznie w połowie listopada 1944 roku, po 6 tygodniach, te dziewczyny zakwalifikowano jako polityczne więźniarki obozu koncentracyjnego, odebrano im prawa jeńców wojennych i dostały wtedy numery. W tym momencie przeniesiono je do najgorszych pomieszczeń w pobliżu obozu żydowskiego, gdzie faktycznie dano im odczuć taką zemstę i satysfakcję z tego, że jednak nie są żołnierkami. W opowieści o tych 40 dziewczynach, o tych dziewczynach pistoletach, bardzo wiele jest wątków tego, jak bardzo im cały obóz, przede wszystkim młode polskie chłopaki, więźniowie pomagali. Ponieważ one były w tych mundurach, ale właściwie w tych swoich plecakach nie miały nic. Wszystko im zabrano. Obóz męski zorganizował cały system pomocy dla tych dziewczyn. Zorganizował im dostawy żywności, zorganizował im i wymianę informacji z tym, co się rzeczywiście dzieje naokoło. Wspierano ich duchem. Chłopakom rzeczywiście bardzo imponowało to, że te dziewczyny są takie bojowe i tak bardzo potrafią z siebie walczyć. Kiedy je przeniesiono później do tej gorszej izby, do tych gorszych pomieszczeń, zaczęto traktować o wiele gorzej. Ta pomoc była o wiele bardziej cenna, ale też faktycznie te dziewczyny wtedy dopiero odczuły, w jaki sposób mogą być potraktowane w taki bezosobowy, bardzo numeryczny, obozowy sposób. Tym niemniej jest to bardzo ciekawa opowieść, z której zostało bardzo wiele też dokumentów, materiałów. Została też, mówię, między innymi ta książka, została też wystawa, którą kilka lat temu zrobiłyśmy i zostały bardzo fajne wywiady. Ponieważ te dziewczyny to jest też nie tyle też elita jakiejś tam powstańczej Warszawy, ale też elita później faktycznie tego kombatanstwa, które było. I to niezależnie z której strony, bo niektóre zrobiły kariery w powojennej Polsce, niektóre siedziały w więzieniach w powojennej Polsce, ale wszystkie się trzymały razem i pomagały sobie wzajemnie. Zostały profesorami, zostały znanymi badaczami, zostały lekarzami i faktycznie kilka z nich jeszcze do dzisiaj mamy z nimi kontakt. żyje i bardzo dobrze wspominają to, w jaki sposób to wszystko ich zintegrowało. Z jednej strony powstanie, a później ten pobyt w obozie Szczutchofie. Pośród tej 43 nie wyszły z obozu, zginęły albo w ewakuacji, albo jeszcze jedna zmarła w obozie. W każdym razie przetrzymały razem, dlatego że faktycznie łączyło ich bardzo wiele, nie tylko sama fizyczny pobyt w obozie, ale przede wszystkim wspólna historia i idea. Także wątek powstańców warszawskich w obozie, czy warszawiaków w Szczutchofie jest dosyć rozbudowany. Mówimy o wielu tysiącach ludzi. Nie możemy do nich zaliczyć tego pierwszego transportu, ponad 2800 ludzi, ale de facto, nawet jak tego nie zaliczymy, to jest to ponad 5000 warszawiaków, mężczyzn, kobiet i małoletnich, i dzieci, którzy znają Szczutchow z autopsji, poznali go bardzo dobrze i przebyli z nim przynajmniej pół roku następnego do czasu ewakuacji pieszej, późniejszej ewakuacji morskiej, lub też w ogóle byli w obozie w momencie, kiedy wchodzili tam Rosjanie 9 maja 1945 roku. Weszli, wnieśli jakiś duch Warszawy, duch walki i taką nadzieję, że z Niemcami można też walczyć. Nawet będąc w obozie koncentracyjnym, podnosząc na duchu, wymieniając się różnymi informacjami, wymieniając się żywnością, tym co mamy i pokazując, że łączy nas bardzo wiele z tej perspektywy. Nie tylko wspólnota losu, ale nasze faktycznie myśli i idee.
To dość specyficzna grupa, patrząc na tę umieralnię i statystyki, jakie pozostały po obozie Szczutchow, gdzie przecież zginęła naprawdę masa osób, a jednocześnie pokazująca, że w obozie to życie nie było tylko i wyłącznie pasmem walki o przetrwanie, ale jednocześnie działało tam też trochę empatii i ludzie ze sobą starali się współpracować i w jakiś sposób sobie pomagać. Bo tak naprawdę można by pomyśleć, iż obóz koncentracyjny to miejsce, które jest doskonale pilnowane i gdzie nie można mieć ze sobą kontaktów, ale wspomniał pan o tym, iż ci polscy konspiratorzy, polscy chłopcy dostarczali kobietom jakieś elementy odzieży, jedzenia. Jak to w ogóle było możliwe w obozie?
Trzeba zdjąć z tego tą kalkę jednowymiarowości, którą mamy. Z perspektywy powszechnej opinii, jakiegoś takiego skojarzenia, obóz koncentracyjny, to znaczy te druty, baraki, krematoria, masowe zabijanie, transporty. Musicie Państwo wiedzieć, obóz koncentracyjny przede wszystkim to jest wielka konglomerat dziesiątek tysięcy czy dziesiątek tysięcy ludzi, bardzo przypadkowych, zamkniętych na jednej przestrzeni i zmuszonych do życia w tej przestrzeni za pomocą przemocy, ciężkiej pracy i tak dalej. Ale ludzi, którzy cały czas mieli swoje życiowe zalety, mieli czasem wady, ale funkcjonowali nawet w tej zamkniętej, trudnej przestrzeni, organizując sobie w ten czy inny sposób życie. Obóz, szanse przeżycia determinowały nie tylko taki zwykły, ślepy los i szczęście, ale też ludzi, których tam poznałeś albo znałeś wcześniej, na przykład z którymi przyjechałeś w transporcie. Ludzi, którzy później szli do pracy, do różnych miejsc. Nie wszyscy szli do najcięższej pracy, do lasu, do wyrębu. Część więźniów przypadkowo lub nie załatwiała sobie pracę albo była kierowana przez Niemców do pracy, na przykład w biurach obozowych, decydowała przy dziale pracy, pracowała w magazynach, pracowała w zaopatrzeniu, miała dostęp do cywili, którzy pracowali też na terenie obozu albo poza. To wszystko wpływało na to, że byłeś elementem takiej wielkiej struktury różnych takich sieci powiązań, z której mogłeś skorzystać, jeśli miałeś trochę szczęścia i sprytu, i które wpływały na to, że twoje szanse przeżycia mogły być jednak większe i mogłeś sobie to w jakiś sposób zorganizować. Takim typowym przykładem jest przykład dwóch braci, jeśli mówimy o warszawiakach. Mówiłem już o Krzysztofie Duni-Wąsowiczu, czyli profesorze, studencie, który był zakochany w książkach i właściwie w obozie nie poradziłby sobie, gdyby nie miał brata, który był młodszy i był typowym warszawskim takim chłopakiem, cwaniakiem, który radził sobie i zaopatrywał całą rodzinę w żywność i w różne rzeczy. I kiedy się patrzy na ich dwóch historie, dwie opowieści, to są dwie zupełnie różne osobowości, natomiast ludzie, którzy nawzajem się sobą opiekowali. Jeden ciągnął drugiego. Jeśli jeden znał niemiecki i poszedł do biur, to wpływał na to, że sytuacja tego drugiego się polepszała, ale ten drugi był na tyle operatywny i zorganizowany i znał o wiele większy wachlarz ludzi bardzo kooperatywnych, że zdobywał dodatkową żywność i mu pomagał. I na tym to wszystko się polegało. Polegało to na przyjaźni, na pewnej solidarności, na wymianie i na funkcjonowaniu w tych trudnych warunkach, ale na przede wszystkim pozostaniu człowiekiem. Mamy oczywiście w skojarzeniach w obozie bardzo wiele przykładów tego, jak ludzie stracili swoją taką ludzkość, empatię, człowieczeństwo, zamienili się w bestie i faktycznie traktowali innych jak zwierzęta, jak faktycznie rzeczy, z którymi nie warto było nawet się pochylić i nie warto było rozmawiać. Ale obóz koncentracyjny to także wielka próba i zdecydowanie większa próba dobroci i wyzwolenia w sobie w jakiegoś sposobu funkcjonowania, który pozwoli nam po prostu przeżyć, pokazać, że nie damy się stłamcić, nie damy się zrobić z siebie numerów albo rzeczy i cały czas mamy swoje potrzeby. To jest właśnie opowieść o tej przyjaźni, o dożywianiu. To jest opowieść o tym, co ci ludzie robili w momentach przed zaśnięciem, kiedy ogłaszano ciszę nocną i kilkuset ludzi leżało w baraku i rozmawiało ze sobą, wymieniało się poglądami, opowiadało o to, kto kogo zna, gdzie można iść, ewentualnie w jaki sposób zmienić swój los, albo w ogóle żywili się nadzieją tego, że kiedyś do siebie wrócą, opowiadali o rodzinach, opowiadali o jedzeniu i tak dalej. To wszystko wpływało na to, że psychika człowieka była elementem decydującym. Z jednej strony można było człowieka złamać biciem, upodleniem, ale z drugiej można było go też odbudować i trzymać na duchu dzięki przyjaźni, pomocy i po prostu pomocnej ręce, a czasem zwykłemu dobremu słowu, wspólnej modlitwie, wspólnemu kawałkowi chleba i tak dalej, i tak dalej. Także patrząc, wyobrażając sobie obóz koncentracyjny, wyobrażajcie sobie Państwo nie druty, baraki, nie krematoria, tylko dziesiątki tysięcy ludzi z oczekiwaniami, z potrzebami takimi, jak my dzisiaj mamy. I tu jest pytanie o tą próbę, którą wtedy większość z nich zdała w sposób pozytywny, bo pomagali sobie i przeżyli. I pytanie, czy w dzisiejszych czasach faktycznie ta próba nie byłaby jeszcze bardziej taka wyzywająca, nie byłaby jeszcze cięższa, gdyby nas współczesnych w takich trudnych warunkach zmusić do funkcjonowania. Nie chciałbym odpowiadać na takie pytania, ale faktycznie historia i dzisiejsza współczesność też stawia to, czy ludzie się zmienili faktycznie przez te wiele kolejnych pokoleń, czy nie są faktycznie zdolni do wielkich rzeczy, ale też i słabych w zależności od okoliczności, które stawią. To jest zawsze wybór między dobrem i złem. I siebie samego nie powinniśmy nigdy oszukiwać i wybierać to, co w naszej perspektywie będzie faktycznie tym dobrym.
Nic nie jest czarno-białe, tak jak już pan kiedyś wspominał. Natomiast obóz Szczutchow to niestety jest też wielka skala tragedii. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie są tak ostateczne dane? Ile osób tak naprawdę zostało umieszczone w Szczutowie i ile zginęło tam?
Szczutchow to statystyka, którą Państwo znajdziecie w encyklopediach. To jest 2077 dni istnienia. To są dwie daty. 2 wrzesień 1939, czyli moment, kiedy przybył pierwszy transport do obozu i zaczął on funkcjonowanie, i 9 maja 1945 roku, kiedy weszli tam Sowieci i otworzyli bramy i obóz przestał funkcjonować. To są dwie liczby. 110 tysięcy, tyle mniej więcej ludzi przeszło przez to miejsce, przez te wszystkie lata i dni. Z tych 110 tysięcy szacuje się, że zmarło w samym obozie albo w czasie ewakuacji w 1945 roku, pierwszej morskiej, albo w samym obozie w czasie epidemii, około 60-65 tysięcy ludzi. Liczba jest bardzo znaczna, to jest więcej niż połowa spośród tych, których tam przywieziono, nigdy poza ten rejon nie wyszła. To też wskazuje po prostu skalę tego bestialstwa i prymitywizm warunków, jakie tam panowały. I też pokazuje pewną liczbowość tego wszystkiego, bo to jest de facto średniej wielkości miasto, powiedzmy 100 tysięcy ludzi, zamknięte na przestrzeni kilometra na półtora, z których więcej niż połowa ludzi zostaje tam na zawsze. I dzisiaj przyjeżdżając na to miejsce, na to upamiętnienie, do Muzeum Szczutchow, warto pamiętać właśnie o tej bardzo ludzkiej skali, nie tylko przestrzeni takiej fizycznie naznaczonej, ale tej ludzkiej skali tych konglomeratu, tych losów bardzo skomplikowanych i pojedynczych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy zostali tam na zawsze i po których właściwie już nie mamy przekazu, mamy tylko zwykłą już teraz tylko statystykę.
Te ludzkie odruchy to też kwestia Marszu Śmierci, który miał miejsce w styczniu, lutym 1945 roku. Wspomnienia jednej z kobiet pistoletów, pani Marii Kowalskiej, ona doznała pomocy od ludności kaszubskiej, dzięki której tak naprawdę umknęła Niemcom.
To są tysiące ludzi. Na ewakuacji wyszło kilkanaście tysięcy, natomiast kilka tysięcy skutecznie została im udzielona pomoc i zostało udzielone schronienie, ucieczka od Kaszubów, Polaków, którzy byli na trasie marszu. Bo Szczutchow, trzeba pamiętać, był założony na terenach niemieckich, gdzie dominowała ludność niemiecka, podobnie jak w Wolnym Mieście Gdańsku. Pierwszą pomoc więźniowie Szczutchowa ewakuowani w styczniu i lutym 1945 roku, pierwszą pomocną dłoń, pierwszy kawałek chleba i pierwszą możliwość ucieczki uzyskali zaraz za granicą byłego wolnego miasta Gdańska, w Niestępowie dzisiejszym, gdzie mieszkali już ich ludzie, czyli krewni tych, którzy byli w Szutkowie, albo ludzie, którzy mówili po polsku i generalnie ludzie, którzy wiedzieli, kim są ci, których się prowadzi. I począwszy od tego Niestępowa, aż przez następne dziesiątki kilometrów, kolejne dziesiątki miejscowości, tym ludziom udzielała była pomoc w ramach solidarności, w ramach współczucia i w ramach tego, że trzeba pokazać w tych trudnych czasach po prostu pomocną dłoń i pomóc swoim, krótko mówiąc. Niezależnie, czy to będzie warszawiak, czy to będzie człowiek z Kaszub, czy to będzie jakiś bydgoszczanin, czy torunianin, ale generalnie wracając do tematu warszawiaków, bardzo wielu warszawiaków dostało tej pomocy, dostało skorzenienia pomocy w ucieczce właśnie w styczniu, lutym, czy nawet marcu 1945 roku w czasie ewakuacji pieszej. Pani Maria jest tego takim żywym przykładem, ale też Krzysztof Duniwąsowicz, czy jego brat Marek, tak samo. Będąc zupełnie anonimowymi więźniami z Warszawy, nie mając żadnego tutaj oparcia rodzinnego, udzielona została im pomoc i skutecznie uciekli i doczekali uwolnienia w Gdyni w 1945 roku w marcu, kiedy do Gdyni weszli Rosjanie i Polacy. Także jest to też opowieść dosyć budująca o takich bardzo chwalebnych przykładach tego, do czego jest zdolny człowiek w takich trudnych czasach.
Bo tak naprawdę w momencie, kiedy Sowieci wkraczali 9 maja 1945 roku do obozu Szczutchow, to tam już pozostała bardzo niewielka grupa więźniów.
Wśród nich kilka kobiet pistoletów, kilku warszawiaków, ale była to grupa około 130-140 osób zgromadzonych w jednych wydzielonych izbach na terenie starego obozu i w jakiś sposób nie objętych żadną ewakuacją. Oni byli jeszcze więźniami w momencie, kiedy Sowieci wchodzili na teren Szczutkowu. Natomiast całą resztę dziesiątki baraków zalodniały dziesiątki tysięcy cywili. Niemców, Rosjan, różnego rodzaju robotników przymusowych, konglomerat różnych ludzi, którzy uciekając przed Armią Czerwoną zatrzymali się ostatecznie w zabudowaniach byłego Szutkofu i tam doczekało ich to ten koniec wojny 9 maja. Te 140 osób, tych byłych więźniów, którzy zostali przez Rosjan uwolnieni, 9 maja zostali wyprowadzeni na jedyną wolną wówczas drogę, częściowo tylko zalaną wodą w stronę Elbląga. Gdy doszli do Elbląga, po kilku dniach byli okradzeni praktycznie ze wszystkiego, co przy sobie mieli i tam poddano ich procedurze weryfikacyjnej, przesłuchaniom, w konsekwencji których kilkudziesięciu jeszcze posłano dalej na wschód w ramach już więźniów specjalnych SMIERSZA i NKWD. Ale to jest odpowiedź na zupełnie inne wątki i pytania. Natomiast warto pamiętać o skali Szutkofu, która faktycznie miała swoje także warszawskie miejsce w wielu tysiącach pojedynczych przypadków.
Dokładnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za przedstawienie tego tematu. Myślę, że dla wszystkich jest to interesująca opowieść, tym bardziej, że nawet na Pomorzu ten wątek powstańców warszawskich czy warszawiaków Szczutowej jest nieznany, bo w większości kojarzymy go właśnie z tymi Polakami, którzy trafiali tutaj na początku okupacji z Wolnego Miasta Gdańska, z najsłynniejszymi przedstawicielami Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, ksiądz Komorowski czy inni wybitni przedstawiciele inteligencji i władz polskich. Natomiast ten wątek związany z 1944 rokiem i warszawiakami bywa zapominany, a na pewno nie powinno tak być. I myślę, że zarówno inicjatywa, którą dzisiaj podjęliśmy, czyli ta rozmowa, jak również to wszystko, o czym już pan wspominał, czyli wasza wystawa, książki, wspomnienia pani Marii Kowalskiej, na pewno są rzeczami, które są warte polecenia i też myślę, że warte są tego, aby się z nimi zapoznawać.
Jeszcze polecę tak koniec, jeśli mogę. To można jeszcze zdobyć w Muzeum Szutkow. To jest nasze wydanie książki Wiktora Ostrowskiego. On był w grupie z Pawiaka z maja 1944, ale bardzo wiele pisze też o powstańczach, o kobietach, pistoletach. To jest jeden tylko przykład tych prawie 900 ludzi, którzy tam przyjechali. Warszawiacy w Szutkowie to jest też niesamowita opowieść i niesamowity też bohater. Po wojnie jeden z twórców polskiej powojennej kinematografii, jeśli mówimy o sieci kin, wyposażeniu i w ogóle całym funkcjonowaniu. I człowiek, który miał też taką bardzo skomplikowaną tożsamość, ponieważ Wiktor Ostrowski nie jest jego prawdziwym nazwiskiem. To tylko tak zapowiem. No i druga, którą można zdobyć do dzisiaj w księgarniach, to jest wywiad Rzeka z panią Marią Kowalską, przeprowadzony przez pana redaktora Krajewskiego. I tu jest też bardzo ciekawa perspektywa pani, która opowiada o Stutthoffie też, ale przede wszystkim o całym swoim doświadczeniu życiowym i to, jak wojna ją doświadczyła i w jaki sposób można mieć pogodne podejście do tego tematu, ale z drugiej też uznać, że o pewnych rzeczach już właściwie nie ma ochoty nawet w pamięci dzisiaj wracać, bo one są zbyt traumatyczne, zbyt wewnętrzne i zbyt osobiste. Ale trzeba się samemu przekonać. Ta książka jest, ukazała się w tym roku i można ją jeszcze w księgarniach nabyć. Polecam obie i polecam wizytę w muzeum i kontakty. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo w takim razie, panie doktorze, za tę dzisiejszą rozmowę, a wszystkim Państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam do subskrybowania kanału IPN TV. Dziękuję bardzo.